Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, aby wysławiać Pana Boga za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił i jakimi ciągle nas obdarowuje. O tym, że nasze życie jest darem Bożym i o tym, że wszelkie dobro, w którym uczestniczymy, ma swoje źródło w Bogu, przekonujemy się na różne sposoby. Gromadzimy się dzisiaj także i dlatego, że naszymi sercami i modlitwą pragniemy objąć tych wszystkich, którzy tworzyli polskie państwo podziemne, którzy oddali życie za ojczyznę, i modlimy się za tych, którzy niosą w przyszłość pamięć o tym, co w Polsce najlepsze. Jednocześnie gromadzimy się dzisiaj, aby modlić się za księży i o nowe powołania kapłańskie. Można by zapytać, co łączy Polskę podziemną z modlitwami za Kościół, za księży. Otóż Kościół też miał takie okresy, kiedy żył w podziemiu. Są jeszcze dzisiaj takie rejony świata, gdzie chrześcijanie ukrywają się. Nie mogą swojej wiary wyznawać publicznie. A zatem jest coś, co nas łączy. Dziękujmy Panu Bogu za to, że żyjemy w takim kraju, w którym ludzie wierzący mogą wyznawać swoją wiarę i w ten sposób mogą służyć ojczyźnie. Dziękujemy w sposób szczególny za księży, którzy pracują w tej parafii. Oni służą nam, głoszą Słowo Boże, sprawują sakramenty święte. Jednocześnie naszą, ukształtowaną przez wiarę wyobraźnią, wybiegamy w przyszłość i prosimy Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, by Kościołowi w naszej Ojczyźnie nie brakowało powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Nasze modlitwy za księży i o nowe powołania do służby Bożej włączamy rozważanie Słowa Bożego, jakie Kościół zwiastuje nam dzisiaj w liturgii. A ta podpowiada nam, że uczeń Jezusa winien odnosić się do ludzi, o których sądzi się, że obce im jest chrześcijaństwo, mianowicie troszcząc się o poprawność nauczania, apostołowie zabraniali ludziom nienależącym do wspólnoty uczniów Jezusa, by ci nie powoływali się w swojej działalności na ich Pana i Mistrza. Uważali, że tylko oni mają patent na przepowiadanie Ewangelii o zbawieniu. Jezus reaguje zaskakująco. Poleca, by nikomu nie zabraniać powoływania się na Jego imię. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. W słowach Pana Jezusa kryje się istotna prawda o tym, że czynienie dobra nie jest domeną tylko chrześcijan. Dobro czynią też ludzie, którzy nie należą do Kościoła. Co więcej, są ludzie, którzy w swojej czasem całkowitej laickiej działalności, bądź to wprost, bądź tylko pośrednio, odwołują się do wartości chrześcijańskich. Ustami świętego Jana Pawła II Kościół przypominał nam wielokrotnie, że Duch Święty jest obecny nie tylko w życiu chrześcijan, ale wszędzie tam, gdzie urzeczywistnia się jakiekolwiek dobro. Być może świadczenie o naszej przynależności do Chrystusa trzeba zaczynać od dostrzegania dobra, które jest wokół nas. Zobaczyć w drugim człowieku, w tym, który jest inny niż my, inny, bo inaczej wierzy niż my, albo i w ogóle nie wierzy, że on też może czynić dobro i że przez swoje zaangażowanie w spełnianie dobra staje się nam bliski. Sobór Watykański II naucza, że niechrześcijanie, a nawet niewierzący mogą być zbawieni. Czyż nie jest to dobra nowina? Czyż ta nowina nie przywraca nadziei? Czyż w nauczaniu Kościoła nie odsłania się prawda o Bożym miłosierdziu, które znacznie przekracza nasze wyobrażenia o zbawieniu? Tak, być uczniem Chrystusa to mieć szeroko otwarte oczy i widzieć dobro, jakie inni czynią. A to nie jest łatwe. Dużo w nas zazdrości, zachłonności i podejrzliwości, że ci inni tylko udają dobrych, bo pewnie chcą tym, co mówią i robią, coś dla siebie uzyskać. Mamy w sobie coś z apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Chcielibyśmy innym, tym nie naszym, odmówić prawa do zajmowania się działalnością dobroczynną i zabronić im powoływania się na Chrystusa i Jego Ewangelię, bo nie są z nami. A Jezus mówi, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Pewną pomocą w dostrzeganiu dobra u innych, czyli w otwieraniu naszych oczu na dobro, jest pamięć o słowach Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, choćby najmniejszych, mnieście uczynili. Jeśli pomagamy potrzebującym, spełniamy czyny miłosierdzia wobec samego Chrystusa. On przychodzi do nas w chorych, bezbronnych, pozbawionych domu, pracy, godnych warunków życia. On przychodzi do nas winnych, w inaczej niż my wierzących, w niewierzących. Świadczyć dobro to spotykać się z Chrystusem w tych, którzy potrzebują naszej obecności, naszego dobrego słowa, naszego czasu, serca, naszej pomocy. Liderami i nauczycielami tak rozumianego chrześcijaństwa powinni być przede wszystkim ci, których Chrystus powołuje do służby Bożej, kapłani i osoby konsekrowane, które czy to w życiu zakonnym, czy świeckim, zobowiązują się dawać świadectwo doskonałej wierności Ewangelii. Siostry i bracia, żyjemy w takiej części świata, w której coraz bardziej widać nawrót pogaństwa. Chrześcijaństwo jest zwalczane, wypierane z przestrzeni publicznej. Wystarczy zajrzeć w niedzielę i święta do kościołów na zachodzie, by przekonać się, że niewielu uczestniczy tam w mszy świętej. Świątynie są zamykane, czasem burzone, ostatnio zamieniane też na meczety. Chrześcijanie, a szczególnie kapłani katoliccy, poddawani są ostrej krytyce. W przekazie medialnym dużo jest oskarżeń, niechęci, a nawet nienawiści skierowanej do duchownych. Tam, gdzie krytyka jest słuszna, trzeba ją przyjąć z pokorą. To zrozumiałe. Tam jednak, gdzie redaktorzy i dziennikarze, czy też reżyserzy, ujawniają swoje kompleksy, a tak się bardzo często dzieje u tych, którzy sami nie dorośli, by sprostać swojemu powołaniu, potrzebna jest modlitwa za poranionych życiowo. Trzeba wstawiać się u Pana Boga za tymi, którzy okazali niewierność powołaniu małżeńskiemu czy kapłańskiemu, a dzisiaj ustawiają się w roli tak zwanych autorytetów medialnych i pouczają, że Kościół powinien zmienić swoje nauczanie o małżeństwie i celibacie kapłańskim, że zdradę małżeńską i rozwód oraz niewierność celibatowi powinno się oceniać wręcz jako cnotę, a nie jako grzech. W świecie, w którym takie poglądy są rozpowszechniane i które w dużym stopniu są uznawane niemal za normę, uczeń Chrystusa jawi się jako człowiek niepasujący do tego świata. A ponieważ w misję każdego chrześcijanina wpisane jest jasne, radykalne głoszenie prawdy o zbawieniu i mówienie nie grzechowi, wystarczy pamiętać o słowach Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, o gorszycielach, to nic dziwnego, że nauczanie Kościoła niepokoi sumienia, budzi sprzeciw u tych, którzy sprzeniewierzyli się sobie, swojemu pierwotnemu powołaniu. Być sługą Chrystusa dzisiaj oznacza z jednej strony grzech nazywać grzechem, a z drugiej pomóc grzesznikowi, by uznał prawdę o swojej grzeszności. To uznawanie prawdy o naszej kondycji moralnej stanowi istotny krok do nawrócenia. Misją każdego księdza jest pomagać ludziom w odnajdywaniu drogi do Pana Boga. Gdy prosimy dzisiaj Pana Boga o nowe powołania do służby Bożej, to modlimy się o świat, w którym życie osobiste każdego z nas i życie społeczne będą kształtować Ewangelia, wierność powołaniu, umiłowanie prawdy, która kryje się w prawie Bożym i szacunek dla każdego człowieka, także dla tego, który jest nam nieżyczliwy. Takiego świata, takiego Królestwa Bożego doświadczymy w pełni dopiero w niebie, ale już tu na ziemi chcielibyśmy poznać smak życia przyszłego. Dlatego twórzmy w swoich środowiskach świat trochę lepszy niż ten, jaki mamy dzisiaj. A powołanych do służby Bożej, księży i osoby konsekrowane, traktujmy jako naszych przyjaciół i módlmy się, by było ich jak najwięcej. Święty Jan Maria Vianney powtarzał, że nie ma złych kapłanów. Są tylko tacy, za których modlimy się za mało. Świętość jest łaską, trzeba o nią prosić. Już wkrótce październik, miesiąc różańcowy. Gromadźmy się tu w świątyni, w katedrze, na modlitwie różańcowej i módlmy się o nowe powołania do służby Bożej. Módlmy się też za naszą Ojczyznę, by nie wyparła się Chrystusa, by pozostała na zawsze wierna Bogu. Amen.